Chwała Jezusowi, witajcie. Spotykamy się na siódmej części rozważania biblijnego, studium biblijnego, życie Józefa Egipskiego, jak mówię, część siódma, więc nawet nie będę się silił już na jakieś podsumowanie siedmiu części, bo obawiam się, że skończyłbym podsumowanie w 45 minucie i zostałoby mi niewiele, żeby coś jeszcze powiedzieć. Chcę podziękować grupie Bracia Bogusławie, Bracia, Siostro, Rewelacja. Tak sobie pomyślałem, że oni śpiewają to, co musiało być w sercu Jezusa. W sercu Józefa, przepraszam, chciałem powiedzieć. W sercu Jezusa też, ale w sercu Józefa w szczególny sposób, kiedy śpiewali, wiem, że nie będę się bał. Nie, już nie będę się bał. To pomyślałem sobie, że to są słowa, które Boży człowiek mówi do siebie, kiedy siedzi w więzieniu. Prześladowany, zdradzony, samotny. Kiedy modli się, że Pan jest światłem, Ojcze światła, Ty nie zmieniasz się. Chociaż jego życie otaczała ciemność, wiedział, że gdy Bóg się przybliży, wszystko będzie jasne. I ostatnia pieśń, myślę, że to jest to centrum historii o Józefie. Drogi bracie, czy drodzy bracia w jego wypadku, i to przebaczenie. Ostatnio dzieliłem się w szóstej części siedmioma podobieństwami. Siedem podobieństw mocno związanych z naszym zbawieniem i poznaniem Pana Jezusa Chrystusa. I w tym Jego cudownym planie zbawienia dla nas widzieliśmy już, i to było to, co szczególnie poruszałem w szóstej części, współczucie, gdzie o Józefie było napisane, że płakał tak, że usłyszeli Egipcjanie. To taka przesadnia parabola, mająca pokazać, jak bardzo był poruszony. I mówiłem również o przekonaniu o grzechu, gdzie jest ta szczególnie taka bardzo typologiczny taki moment, gdzie on mówi, ja jestem Józef, i widać ich lęk i jego miłość. I widzieliśmy, jak to było bliskie tego, ja jestem Józef, prawda? Tam się zaczęło od tych słów, ja jestem, ta typologia z Panem Jezusem. Odsyłam do szóstej części, aby się już nie powtarzać. Pozostało nam, jeśli chodzi o tych siedem podobieństw, dzisiaj chciałbym powiedzieć o zmianie na tronie życia, przyznaniu się do nowego Pana i posłannictwie, a jak Pan Bóg pozwoli, to jeszcze następnym razem o zaopatrzeniu i społeczności. Dzisiaj trochę pisałem i będę musiał chyba to skrócić, bo dzisiaj, wiecie co, znaczy nie, żebyście się nie wystraszyli, to nie na dzisiaj, ale tak sobie pisałem tą serię dalej i nagle odkryłem, że gdybym podzielił jeszcze to, co oprócz tego, co mam dzisiaj, co mi zostało, no to mi jeszcze wychodziłoby z trzy części. No. W końcu mnie wyrzucą albo mnie wygonicie. A tyle jest ciekawych myśli, jeśli chodzi o jego osobę. Wiecie, coś jest ważnego też tutaj i będę o tym częściej powtarzał, że dlaczego o tym mówimy. Widzicie, o typologii do tego jeszcze wrócę, bo typologia życia Józefa wskazywała na Jezusa. Ale nie mogłaby być dla nas w pełni takim praktycznym drogowskazem w naszej duchowej formacji, gdyby nie było czegoś bardziej do naśladowania Pana Jezusa, do tego, co przemienia nas charakter. I to są właśnie te podobieństwa w życiu Jezusa, które są podobieństwami dla ucznia Jezusa, w życiu Józefa, przepraszam, podobieństwami dla ucznia Pana Jezusa w dzisiejszych czasach, aby pomogły nam go lepiej naśladować. Jak mówiłem, następnym była zmiana na tronie życia. To musi nastąpić, jeżeli przyjmujemy Pana Jezusa. Powiedziałbym, to jest biblijne stwierdzenie, bo tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Lecz kiedy my mówimy, przyjmujemy Pana Jezusa, bardzo często mamy na myśli pewien rodzaj modlitwy, odwrócenie się od naszych grzechów, od starego życia, czyli to, co nazywamy pokutą. Dzieje się w nas ten Boży cud, mówię bardzo skrótowo i tutaj się nie silę na jakąś bardzo silno teologiczną lekcję. Człowiek przez Bożą miłość, Bożą łaskę, Boże życie musi się narodzić na nowo, ale nie może pozostać taki, jaki był. Jeżeli nie zmieni się serce, nie zmieni się to, co nam się do tej pory przydarzało. Mówiliśmy już o tym ostatnio. Zamiana na tronie naszego, czy zmiana na tronie naszego życia, która musi nastąpić, jeżeli już przed nim stanęliśmy i naprawdę chcemy go poważnie potraktować. Nikt, kto nie zmienił tego, kto zasiada na tronie życia, spotykając się z chrześcijaństwem, spotykając się z żywym Bogiem, nie może powiedzieć, że traktuje go poważnie. Pamiętam tą starą broszurkę, którą w latach 80., końcówka lat 80., początek lat 90. Drukowała ta studencka organizacja, coś, nie pamiętam dokładnie nazwy, Campus for Christ czy coś takiego, która, to były cztery prawdy duchowego życia, z którymi pamiętam, chodziliśmy po ulicy. I tam było narysowane takie malutkie krzesełko i pisało, że głównym problemem, oczywiście troszkę to parafrazuję, skracam, głównym problemem człowieka właśnie jest to, że na tronie mojego życia jest moje ego, moje ja. Czyli myślę to, co ja, mówię to, co ja, robię to, co ja rządzę, ja jest na tronie. Jedna z rzeczy, które dzieją się, kiedy człowiek się nawraca, to na tym tronie zasiada Jezus i dlatego człowiek bardzo się zmienia. Ktoś, kto był do tej pory znany jako niemiły, może wulgarny, związany, taki, siaki, owaki, ludzie zaczynają zauważać, że nastąpiła przemiana w życiu tego człowieka. On nie stał się religijny. Wiecie, wzrost religijności powoduje raczej wzrost pretensji. Naśladowanie Jezusa powoduje wzrost pasji, miłości, cierpliwości, łagodności, dobra w naszym życiu. A więc musimy stanąć przed Panem, jeśli nasze zbawienie jest prawdziwe i prawdziwie będziemy wtedy wołać o Jego panowanie nad każdą sprawą naszego życia. Tutaj to widać, czy nam potrzebny jest Bóg, którego chcemy kochać, czy Bóg, którego można by było używać. I wizją Boga, który wszystko może w naszym życiu, ale w oderwaniu od poddania Mu wszystkiego można by było nazwać taką wizję raczej magią. Jest to magiczne spojrzenie na Boga. Jest to próba uprawiania magii. Nie bez powodu Biblia mówi, że nieposłuszeństwo to właściwie taki sam grzech jak czary. Jeżeli chcemy naśladować Boga tyle tylko, że On nie przejmuje władzy w naszym życiu, ale mamy jedynie trochę Jego słówek. Jeżeli chcemy coś tam z Nim mieć, ale nic się nie zmienia, a jeszcze chcemy, żeby wszystko nam się działo z błogosławieństwem, to raczej wierzymy w magię niż chrześcijaństwo. Oczekujemy, że wszystko będzie tak, jak ja chcę, czyli myślę, że szkoda dalej się na tym zatrzymywać. Powiedziałbym, że bardziej wtedy chodzi o czarodziejską różkę niż o Pana, który byłby na tronie. A więc musi się zmienić tron naszego życia. Idziemy teraz, jak już tu powiedział dzisiaj nam brat, do Egiptu. I zobaczmy w pierwszej Mojżeszowej 45 rozdział, 4-8 werset. Józef zaś rzekł do braci swoich, zbliżcie się proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł, jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. I to omawiałem, pamiętacie, tamtym razem? Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, że mnie tu sprzedali. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu, bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Ciągle wychodzi nam ta tutaj typologia względem Pana Jezusa. Zbliżcie się, a ja zbliżę się do was. Zbliżcie się. Bóg wysłał mnie przed wami, abyście nie zginęli, ale żyli. Bóg wysłał mnie, jestem posłannikiem dla waszego życia, a nie dla waszego sądu. Ja nie przyszedłem do Egiptu, mówi im Józef, aby was sądzić, lecz jestem w Egipcie z woli Bożej, abyście uratowali swoje życie. Nie wiecie, co przyszedłem, ale to, co przyszedłem, będziecie opowiadać waszym wnukom. To jest ten morał z tej historii, jak jesteśmy ratowani od zguby, by żyć doświadczając zbawienia. Przepięknie ten ratunek od zguby, aby zbawienia doświadczyć, opowiada list do Efezjan jako świetny komentarz do tej sytuacji. Efezjan 2:8-10, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie z was, Boży to dar. Innymi słowami mówi, to nie wyście tak sprytnie poprowadzili swoje życie, że normalnie, aż się zdziwiłem, mówi Pan Bóg, zbawieni jesteście. No kto by pomyślał? Nie, to nie jest to. To nie z was. To nie z was. Dostaliście Boży dar. Możecie go przyjąć. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Bóg wie, czym my byśmy się chlubili. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To jest cel twojego życia. Jeśli cokolwiek innego robię, robię nie to, co, po co jestem dla Pana Boga. Co mówią nam te wersety? Że nasze zbawienie, ta przydatność, to po co istniejemy właśnie jest przez łaskę. Inaczej jeszcze rozmyślając nad tym, co Józef powiada do braci. Nie róbcie sobie wyrzutów, bracia. Gdybyśmy nie znali kontekstu, mógłby ktoś pomyśleć, no tak trochę lekko, nie? Tyle facet przeszedł i do nich mówi, nie róbcie sobie wyrzutów. To on niczego nie minimalizuje. Nie róbcie sobie wyrzutów, bracia. Bóg posłał mnie, by przygotować wam ratunek, mimo że wy planowaliście zło. Bóg to prowadził, byście wiedzieli, jak wierny i dobry jest dla was. Można by powiedzieć, nie umniejszał ich grzechu, lecz wskazywał na Bożą łaskę. Wyście knuli w zło. Piotr, pamiętacie, w dniu pięćdziesiątnicy mówił, wyście go ukrzyżowali do ludzi. A nie umniejszał, nie mówi, słuchajcie, jest fajny dzień pięćdziesiątnicy, no nic, tylko się cieszyć. Tak, ale chcę, byście coś wiedzieli. I tutaj jest to samo. Golgota była największą tragedią w historii społeczności człowieka z Bogiem, ale była też największym triumfem i ratunkiem. I w wersecie 4 Józef mówi, zbliżcie się, proszę, do mnie. To są słowa, które gdyby ktoś się zastanawiał, właściwie lekko można by było włożyć w usta Pana Jezusa względem nas. Oto decyzja, którą muszą podjąć. Józef ukazał im, że jego cierpienia były dla nich. Można będzie z nich skorzystać, ale trzeba się będzie zbliżyć. Będzie się musiał zmienić Pan na tronie. Już dużym tym Panem nie będzie strach. Nie będzie kłamliwa opowieść o tym, jak Józefa rozszarpało zwierzę. Nie będzie inne wytłumaczenie, ale będzie prawda o pojednaniu, o tym, któremu myśmy kluli zło, lecz Bóg obrócił to w nasze zbawienie. Dlatego przybliżcie się. Przybliżcie. Józef całe jakby swoje, w cudzysłowie, umieranie ofiaruje im w postaci lepszej przyszłości. Przybliżcie się. Skorzystajcie z tej mojej śmierci, z każdej mojej trwogi, każdego dnia głodu, każdego bata, którego blizna pozostaje na mych plecach. Skorzystacie. I tam jest tak ładnie napisane, jak spojrzycie, nie? A gdy się zbliżyli, podjęli ten krok wiary, zbliżyli się. Wyobrażam to sobie, mam wyobraźnię. Wiem trochę z historii, jak wyglądały miejsca, gdzie namiestnik faraona lub sam faraon przyjmował ludzi. Każdy, kto trochę wie o starożytnym Egipcie, wie o tym przepychu, o tej potędze, która spotykała człowieka, który na to trafił. Zbliżyli się. I właściwie, kiedy sobie to wyobrażam, myślę sobie, nie ma powodu, aby to przeżyli. Właściwie na zdrowy rozum to zbliżenie się w ogóle nie powinni już przeżyć. I gdyby ktoś ściął im wszystkim głowy, nikt by nie powiedział, że to niesprawiedliwe, oprócz Boga, bo Jego miłość by to uznała za niesprawiedliwość. Zbliżyli się. Nie ma powodu, aby to przeżyć, żeby nie zginąć, a jednak w tym zbliżaniu się do tego, co miałoby być dla nich niebezpieczne, pojawia się nadzieja. Tym samym jest nasze zbliżanie się do Boga. Wiemy, że Bóg jest święty, Wszechmogący, jest święty, 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 święty. Niebo całe nie może się naśpiewać i temu nadziwić, i napatrzeć, na zachwycać i na uwielbiać. A jednak zbliżając się, człowiek pomimo trwogi ma nadzieję, prawda? Że on jest dobry. Jest coś takiego w dniach łaski, gdy podchodzimy do Boga winni, co wzbudza nadzieję i nagle patrzymy, że on bardziej nas widzi, iż właściwie problemem jest, co my z tymi grzechami zrobimy, bo on już z nimi nie ma problemu, on sprawę załatwił. Kwestia, czy my chcemy przyjąć takie ułaskawienie. Według, wiecie, pewnie nowej mody teologicznej dzisiaj bracia Józefa zażądaliby bogactwa, udziałów i przemilczenia stresujących prawd. Ale kiedy Józef powiedział, zbliżcie się, a oni go wysłuchali, to jakby, ja sobie to tak wyobrażałem, wybaczcie trochę, może mam wybujałą wyobraźnię, ale widzę tego człowieka w tym złocie, w tej egipskim majestacie na jego głowie, w tym wszystkim, jak się zbliżają. Wiem, że jego serce jest pełne miłości, ich serca są pełne, no oni są właściwie, można by powiedzieć, co można by powiedzieć? Wiecie, co można by powiedzieć? Just as I am. Pamiętacie taki hymn stary? Tak, jakim jest. Nic nie mam, nie. Prócz tego, że mnie głos Twój zwie, że krew trwalała się za mnie, baranku Boży, idę już. Tak, jaki jestem, pełen wad, obdarty z niewinności szat, by w serce promyk łaski wpadł. Tak, idę już, baranku mój. Mówią słowa starego hymnu, który napisała Charlotte Elliot, żyjąca w 1787 roku się urodziła, w 1871 zmarła. Poważnie cierpiała, poważne problemy zdrowotne. Kobieta zmagająca się, smagana przez depresję, nie mogąca odnaleźć pokoju w swoim życiu. Żyjąca w poczuciu grzechu, obwinienia, winy, chorób i tak dalej, pod wpływem tych wszystkich duchowych rozterek, poczucia tego, jaka jest brudna, w ogóle niegodna, żeby się zbliżyć, zwróciła się do Boga, doświadczając prawdziwego, głębokiego nawrócenia, pisząc pieśń. Później wyznawała, że ten hymn był jej osobistym wyznaniem przyjęcia Bożej łaski, taka, jaka jestem. Innymi słowami mówiła, Boże, staję przed Tobą taka, jaka jestem. Już się niczym nie zasłaniam, już nic nie ma mnie. Jest tylko jedna rzecz, baranku Boży, Twój głos mnie wzywa do Ciebie. Bo ja już się nie mam czym zasłonić. Ona się poddała, ale inaczej niż poddaje się człowiek depresji i idzie na dach, bierze żyletkę, truciznę, tabletki czy coś tam jeszcze. Inaczej niż poddaje się człowiek i kieruje się do baru. Ona się poddała, ale inaczej. Koniec walki o moje ze mną w roli głównej. Poddaję się. Wracam do hali namiestnika Egiptu. Teraz, gdy przyszli, Józef może im powiedzieć, że ma dla nich plan, że Bóg ma dla nich plan. Pierwsza Księga Mojżeszowa mówi, 45 rozdział, 7-8, Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Czy to nie brzmi jak Ewangelia? Bóg posłał, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi. Ja doświadczyłem Bożego przetrwania. Ja myślę, że bez Pana Boga to mnie dawno już nie było. Ale też, aby wielu z mojego powodu i z Twojego powodu, albo powiem jaśniej, z powodu świadectwa inspirowanego Duchem Świętym, doświadczyło zbawienia. Nasze dzieci, nasze rodziny, nasi znajomi. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i Panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej, mówi werset 8. Chyba nie ma na sali kogoś, komu się od razu nie wcina, nie kojarzy. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i przynosili owoc. Bracia, jesteście teraz pod nowymi rządami. Jestem panem, namiestnikiem całego Egiptu. Wszystko mogę z tego powodu, że jestem tak wywyższony i moje wywyższenie będzie waszym życiem, nadzieją i darem. Bo dana jest mi wszelka moc w Egipcie. On jest typem Jezusa, ale ten, który prawdziwie jest Chrystusem, Mesjaszem, powie, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie. Każdy, kto nie jest chrześcijaninem, Musi przez to przejść i musi zrozumieć tą lekcję, że Jezus to nie jest duże i już nigdy nie będzie niemowlątko w kołysce. Nie jest już człowiekiem zbitym, oplutym, z wyrwaną brodą i przybitym do krzyża. Jest wywyższonym królem królów i panem panów. W jego cudownym planie zbawienia dzieje się zwycięstwo. A więc widzieliśmy już w nim jego współczucie, przekonanie. Teraz mówię o tej zmianie na tronie życia, kiedy widzą, gdzie i kto jest prawdziwie królem. Te lekcje z tego starotestamentowego, cudownego opowiadania ewangelizacyjnego, mogę śmiało powiedzieć. Następnie jest to przyznanie się do nowego Pana. Przyznanie się do nowego Pana w każdej sytuacji. Jeśli oddaliśmy nasze serce Jezusowi, winniśmy Go otwarcie i publicznie wyznawać. Jezus jest Panem, dlatego nie. Bo świat czasem pyta, dlaczego nie. A my wolimy, żeby myśleli, że jesteśmy porządni. Pierwsza Mojżeszowa 45:9 dalej mówi: idźcie więc śpiesznie do ojca mego i powiedzcie mu, to rzekł syn twój Józef, Bóg ustanowił mnie panem całej ziemi egipskiej, przybądź do mnie niezwłocznie. Zamieszkasz w ziemi Goszeń, będziesz blisko mnie ty, wraz z synami twoimi, wnukami twoimi, czodami twoimi i bydłem twoim, wszystkim, co masz. Zapewnię ci tam utrzymanie, bo głód będzie jeszcze 5 lat, abyś nie żył w niedostatku, ty, dom twój i wszystko, co masz. A oto widzą oczy wasze i oczy brata mego, Beniamina, że to ja mówię do was. Odpowiedzcie też ojcu mojemu o całej chwale mojej w Egipcie i o wszystkim, coście widzieli i śpiesznie przyprowadźcie tu ojca mego. Co tu się dokładnie uczymy z tego fragmentu Słowa Bożego? Józef jakby im mówi, kiedy mówi przyprowadźcie ojca mego, musimy zrozumieć, że w tamtej definicji, w tamtym zrozumieniu mówi, że wszystko, co was dotyczy, niech tu przybędzie. Jeśli przybywa patriarcha, z patriarchą przybędzie jego lud, jego majątek, ci, którzy są z nim. Józef jakby im mówi, ja wybaczyłem wam, uratowałem wasze życie, lecz są jeszcze inni, których chcę wprowadzić do mojej chwały i mojego bezpieczeństwa. Dlatego nakazuję wam, idźcie, wyznajcie mnie przed nimi i przyprowadźcie do mnie. I ten werset 4 mówi, zbliżcie się. Pamiętacie, podkreślałem to, widzieliśmy to. Tu werset 9 mówi, idźcie więc śpiesznie. Idźcie więc śpiesznie brzmi nowotestamentowo dla mnie. A dla was? Nie? Idźcie śpiesznie. Nie brzmi jak Stary Testament, tylko jak idźcie śpiesznie, nie? Pan zmartwychwstał, Jezus żyje. Te dwa wyrażenia jakby sumują całą Ewangelię. Przyjdźcie do mnie wszyscy i idźcie na cały świat, też wszyscy, i głoście Ewangelię. Cały czas, prawda, od początku naszych lekcji przewija się ta typologia. Józef, Jezus, Józef uczący nas Ewangelii. Ewangelia według Józefa, praewangelia według Józefa, starotestamentowa opowieść o łasce, miłości i przebaczeniu. Słowo Ewangelia musi być połączone nierozerwalnie ze słowem idźcie. Jeśli mówimy o nauce Jezusa, to się łączy ze słowem idźcie. Może powiem teraz coś, co nie zabrzmi mądrze, ale zastanówcie się, czy tak nie jest. Mówienie, że wszyscy chrześcijanie to misjonarze, to powiedzenie innymi słowami, że wszyscy chrześcijanie to chrześcijanie. Tak czy nie? Jakie było przesłanie, z którym mieli iść i dzielić się nim? Wszyscy przez grzech go odrzuciliśmy, zdradziliśmy go. Bóg podniósł go wysoko, ma imię ponad wszelkie imię. Tato, chcemy ci powiedzieć, świat jest u jego stóp. On wybaczył wszystkie nasze winy. On chce dzielić z nami swoją chwałę. Powraca do naszej rodziny nadzieja, wolność, światło, prawda. Powraca wybaczenie. Wszystko to, o czym bracia dziś tak pięknie z nami śpiewali. Powraca ten, który niesie światło, który niesie wolność, który niesie wybaczenie. O to, co mówili o Józefie, to jest to, co my opowiadamy o Jezusie. Poszli do Ojca ludzi i tych, co bali się głodu. Żyli w najgorszych czasach tamtych czasów, tamtego okresu czasu, o tak to mogę lepiej powiedzieć. Świat się trząsł, głód, susza, śmierć, wiele wyschniętych rzek, przetrzebione klęską i zarazami stada i nagle ktoś przychodzi z nadzieją, że oto jest ktoś, kto zostawił stół i zwyciężył nieomal śmierć. Jest drugi po Faraonie. Przyjdź, a już nigdy nie zapragniesz. Każdy ich krok, gdy szli z powrotem do Kanaanu, każdy ich krok niósł przebaczenie, pojednanie, usuwał strach przed głodem i zasiewał nadzieję i radość. Zmieniło się życie ich rodzin i przeszli do historii zbawienia. Może czas, byśmy znowu w te rzeczy uwierzyli. Plan złego się nie spełnił. Ich życie zostało użyte przez Boga. Józef był dla nich realnym ratunkiem. Ten, który znalazł się w Egipcie. Józef. Mieszkał, pewnie się czasem zastanawialiście, a gdzie to wszystko się działo? Gdzie Józef przebywał na przykład? Mieszkał w Awaris. Jak wolicie po hebrajsku Tel El Daba. Miejsce osiedlania się w Egipcie Hebrajczyków. Gdyby spojrzeć na mapę Egiptu i widzielibyście Deltę Nilu, tam gdzie wpływa do morza, to po lewej stronie. Osada Awaris leży we wschodniej delcie Nilu. Właśnie tam, według uczonych, mogła mieszkać rodzina Józefa. Sądzimy tak, ponieważ tam właśnie w czasie wykopalisk odnaleziono bardzo dziwne ślady. Odnaleziono tam ślady, które wskazywały, że lud zamieszkujący tamte tereny to nie byli Egipcjanie, to byli Semici. I ślady były mniej więcej z okresu średniego państwa, czyli tego drugiego okresu przejściowego, dokładnie to jest 1800 rok do 1550 przed narodzeniem Pana Jezusa. I badania prowadził taki archeolog, możecie go wyklepać i znaleźć sobie w ogóle, czym się gość zajmował. Bardzo taki spokojny, rozważny człowiek z Austrii. Nazywał się Manfred Bietak. Wydał wspaniałą książkę na temat swoich kopalisk, dostępną, ale nie mogę mówić w jakim serwisie, nie wiem, bo nie chcę, potem że reklamy robię, nie? Ale dostępny w takim jednym serwisie, gdzie można książki kupić w internecie. Profesor Harvardu Manfred Bietak i obecnie profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego, wykładowca egiptologii. I on właśnie zaczął odkrywać bardzo dziwne ślady. Odkryte przez niego domy i miejsca pochówku nie były egipskie. Byli w Egipcie, ale to, co znaleźli, nie było egipskie. To, co znaleźli, pochodziło z Kanaanu. Czyli ktoś przyszedł stamtąd, z miejsca, które my dziś nazywamy Ziemią Świętą, Ziemią Izraela, i zrobił to tu. I mieszkał tu. Miejsce i czas zgadzały się z biblijną historią o Józefie. On był, warto pójść i opowiedzieć innym, tak jak bracia, że on był i że Bóg się o niego zatroszczył. I że świadectwo po świadectwie potwierdza prawdę o Bożej opiece i o Bożej trosce. I tak, wiecie, możemy dojść do kolejnej szczególnej cechy zbawionego człowieka, właśnie posłannictwo. Posłannictwo, bo wszyscy zostaliśmy posłani do kogoś. Jak już powiedziałem, chrześcijanin to posłany, albo chrześcijanin to po prostu chrześcijanin. Zostaliśmy odkupieni, wybaczono nasze winy, powiedziano zbliż się, a potem powiedziano idźcie, mamy przywilej mieć społeczność z naszym Królem, z Jezusem. Są ludzie na tym świecie, z którymi trzeba się pojednać. Są też tacy, którym trzeba wybaczyć, tacy, których trzeba przeprosić i tacy, którym trzeba powiedzieć o Panu. Patrzę na Józefa, na jego braci. Oglądam ich historię tydzień po tygodniu. Pierwsza Mojżeszowa 45, 14, 15. Potem rzucił się na szyję bratu swemu Beniaminowi i płakał. Beniamin też płakał w objęciach jego. Następnie ucałował wszystkich braci swoich i płakał, obejmując ich, po czym rozmawiali z nim bracia jego. Ja widzę, że Pan był wśród nich, a wy? Bo gdyby któregoś ominął, to bym powiedział, no, coś się kroi, to się dobrze nie skończy dla kogoś. Nie, do wszystkich podszedł. Rozmawiali z nim bracia jego. Potem kolejno od Beniamina obejmował braci, a oni doświadczali prawdziwej miłości, nie mogąc mu nic dać, wszystko otrzymując od niego, a najważniejsze otrzymując wybaczenie zamiast kary śmierci. Wszyscy zgrzeszyli i zostali pozbawienia prawa nazywania się Jego rodziną. Ale On ich obdarował swoim wybaczeniem. Mogę sobie wyobrazić, jak szedł od jednego do drugiego i mówił: kocham cię, Beniamin. Mogę sobie wyobrazić, jak podszedł do Judy i spojrzał mu w oczy. Juda. Myślę, że Juda mógł nie utrzymać, albo inni bracia mogli nie utrzymać jego wzroku. Może zamknęli oczy, może spuścili głowę. Jego łzy zmoczyły ich twarz, kiedy ich przytulił. Juda, kocham cię. Myślę, że on mógł powiedzieć to, co Piotr powiedział Panu Jezusowi. Józef, ty wiesz, ja nie mam nic do powiedzenia. Wszystko, co powiem, źle brzmi. Zło chciało wracać w wspomnieniach, ale było pokonane. Jak rdza rozkłada metal, tak łaska rozkładała wszelką krzywdę, zło i zemstę, i zaczęła się walić ta wieża zemsty. Oni z nim rozmawiali. Co za spotkanie? Może nareszcie pośród nich zaniknąć stare kłamstwo, że on nie żyje? Znów mogli się nazywać rodziną, a przecież patrząc na moment, kiedy zniknęła karawana ze sprzedanym Józefem, można by było powiedzieć: Mirek, tego się już nie da naprawić. No bo dało się? Nie dało się. Jak? Nie mogli go wygooglać, gdzie umarł. Nie było szans, żeby znaleźć takiego człowieka sprzedanego. Ewangelia jest opowiadaniem o niemożliwym. I zaczynam się modlić, żeby opowiadanie o niemożliwym nadal było kontynuowane w moim życiu. Chcę oglądać dzieła Pana w moim życiu, a wy? Teraz idźcie, powiedzcie innym. Co się wam stało, co widzieliście, co doświadczyliście, oto żyję. Nie jestem martwy. Oto rządzę wszystkim, oto mam wszystko, żeby żyć. Trudna i przerażająca codzienność nie była dla Józefa zaskoczeniem. On przecież wiedział, co przyjdzie. Był uprzedzony. Faraonowi inny mówił, idą takie dni. I pomyślałem sobie, ten, który tam w Starym Testamencie jest typem Jezusa, daje mi przepiękną lekcję, którą mi sam Pan Jezus mi daje. Mirek, nic w Twoim życiu mnie nie zaskoczy. Nic w Twoim życiu nie będzie dla mnie zaskoczeniem. Moje sposoby będą ratunkiem dla wielu. Moja prawda będzie powoli dochodzić do wielu. Moje sposoby, moja opieka, moje zaopatrzenie. Na mądrości, którą dałem Józefowi, będą opierać się narody. Z mądrości mojego syna będzie czerpać Kościół. Coś wam ciekawego pokażę. Chcecie coś ciekawego zobaczyć? Poproszę fotografię numer jeden. To jest moja fotografia, sam ją zrobiłem. Więc może się nam wyświetlać bez obaw o jakieś prawa. Oto fotografia przedstawiająca stelę głodu. To kamienna inskrypcja wryta na granitowej płycie na wyspie Sehel koło Asłanu w Górnym Egipcie. Ciekawe jest, wiecie, jak się do tego idzie. Idąc do tego, trzeba jechać na zwykłą taką, żeby skrótowo dużo nie mówić, zabitą dechami, jakbyśmy to powiedzieli, wiochę, a potem się idzie pastwiskami przez około 45 minut, Gosia, nie? Tyle gdzieś tam szliśmy, godzinka, 45 minut. Idzie się trochę, no 45 minut, może nie godzinę. Kamienie, skały, nic szczególnego. Stało to tam zawsze, jakiś czas temu zostało odkryte. 2 metry wysokości, 3 metry szerokości. Ta szczelina, to pęknięcie, co tam widzicie, jest ciekawą rzeczą, bo ja myślałem, że to pękło przez wieki. Okazuje się, patrząc na to, jak to było robione, uczeni doszli do wniosku, że szczelina była już w czasie, kiedy wykonywana napis i rysunki. Co tu widzicie? Bezpośrednio to, co widzicie, to jest król Dżoser składa ofiary bóstwom Khnumunowi, Satet i Anuket. Egipska stela. Napis to około 42, trochę ponad 40 kolumn hieroglifów. Wiecie, co opisuje ta stela? Jak mówię, całkiem niedawno znaleziona. Opisuje 7 lat głodu w czasach faraona Dżosera z 3. dynastii. Stela jednak nie pochodzi z jego czasów. Była wykonana dużo, dużo później, kiedy Egiptem rządzili znani nam wszystkim Ptolomeusze, dokładniej za panowania Ptolomeusza V gdzieś, czyli mamy, jest wykonanie, to jest jakieś 205 do 180 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Celem wykonania tej steli było umocnienie władzy kapłanów Chnuma, tak się wypowiada nazwę tego bóstwa, na terytorium Nubii, tam gdzie żyją Nubijczycy, bardzo ciemnej skóry naród, i na terytorium oczywiście Elafantyny, sławnej wyspy na Nilu. I czerpie z tradycji dużo starszej niż religia, którą chce bronić. Odwołuje się do czegoś, co wydawałoby się, że nikt nie wie do czego. Jakieś 7 lat głodu, jakieś 7 lat dostatku, o co tutaj chodzi? No, kto czyta Biblię, zaczyna łączyć kropki. Macie te kropki? Nie? Odwołuje się do jakiejś bardzo dawnej tradycji o 7-letnim głodzie. I odpowiedzią jest tutaj mądrość i modlitwa, a głównym bohaterem i osobą drugą po faraonie na tej steli jest Imhotep, nie Józef. Ale od kogoś skroili temat. Kogoś naśladowali. Skąd w Egipcie pojawia się taka tradycja? Tekst jest ciekawy. Tekst jest dość wstrząsający. Przeczytam wam tłumaczenie tego, co tu widzicie, to znaczy części. Posłuchajcie, jaki jest dramatyczny ten tekst. W 18 roku panowania Horusa, Neter Kheta Dżosera, byłem pogrążony w żałobie na tronie. Ci z pałacu opłakiwali, serce moje cierpiało, ponieważ Hapi nie nadeszło przez 7 lat. Na chwilkę się zatrzymałem. Jeśli chodzi o słowo Hapi, żebyście wiedzieli, Hapi to nie jest happy, że happy, happy people, to nie to. Hapi oznaczało wylew Nilu, ale nie wylew Nilu w sensie, że Nil wylał, ale w sensie duchowym, coś jak wylanie ducha, jakiegoś duchowego cudu, który powoduje, że Nil wylewa. To jest bardzo duchowy tekst. Hapi nie nadeszło przez 7 lat. Ziarno było niewiele, kłosy wyschnięte, każda żywność skąpa, każdy człowiek rabował bliźniego, nikt już nie wychodził z domu. Dzieci płakały, młodzi padali, serca starców żałowały, nogi zgięte, przytulone do ziemi, ramiona opuszczone. Nakazałem skierować myśli ku przeszłości. Zasięgnąłem porady kapłana mędrca z Ptach, syna Ptacha. Widzicie? To, co wam mówiłem. Jest tyle lat po Józefie, żyją w klęsce i nagle mówią, zobaczmy w przeszłość. Czy coś takiego już było? Gdzie rodzi się Hapi, które miasto jest miejscem węża wody? Odpowiedział, jest miasto pośród wód otoczone Hapi, Jebu Elafantyna zwane. Jego świątynia ma nazwę Radość Życia, dom snu Hapi. Tam rośnie młodość w swoim czasie. Sięgnęli do przeszłości, do czyjejś mądrości, o tym, oczywiście to nie jest wszystko, co wam tutaj przeczytałem. Poszukują mądrości, którą znajdują w przeszłości, o głodzie, któremu zaradzono mądrością, którą miał właśnie Józef w naszej historii. Stela powstała później, jak powiedziałem, około 205-180 rok i opowiada o tym motywie, który my właśnie znamy z Biblii, 7-letni głód. To się nam tu zgadza. Centralna rola, czyli głównym władcą ciągle pozostaje faraon, ale tym, który decyduje i mądrość ma, jest jakiś doradca faraona. Tutaj Imhotep. I oczywiście kult bóstwa, które zapewnia wylanie Nilu. Analogiczne do roli Józefa jako zarządcy zbożem, zaczynają działać właśnie w tym kluczu, w tej mądrości. I być może, wiecie, to już taki mój dodatek, nie są też bez znaczenia konflikty na Elefantynie. Jeżeli byście mieli okazję być na Elefantynie, tam niewiele wycieczek jedzie, przynajmniej w te miejsca, o których ja dziś mówię, dlatego że to jest bardzo dziwna wyspa na Nilu. Jest wyspą, gdzie była, to jest V wiek już, jedyna poza Jerozolimą, można by powiedzieć, legalna świątynia żydowska. Tam stacjonowały oddziały żydowskiego wojska. Tam składali ofiary, mieli świątynię troszkę podobną, chociaż ten kult był troszeczkę z różnymi dodatkami, troszkę inny ten kult Jahwe tam był, ale w V wieku to osadnictwo hebrajskie osłabiło kult tego bożka, którego chcieli promować tam Egipcjanie. Spytacie, jak to możliwe? Taka ciekawostka. Lubicie ciekawostki? Jak to możliwe, że można było te hieroglify przetłumaczyć? Przecież wiedzieliśmy, że bardzo długo nie dało się ich przetłumaczyć. Widzicie, jest takie znalezisko, które nazywa się kamień z Rosety. Pokażę wam, jak to wyglądało. To jest oczywiście kopia. Jakby był oryginał, to by musieli pilnować ochroniarze. To jest coś takiego. Kamień z Rosety. I u góry widzicie tutaj, zapisane jest pismem, to są hieroglify. Potem mamy pismo demotyczne, czyli to jest takie pismo, można powiedzieć, ludowe, egipskie i greka. To nie jest ta greka, w której jest Nowy Testament. To jest greka Ptolomeuszy, greka wyższych warstw społecznych, ludzi bardzo uczonych. Nie ta greka, w której był pisany nasz Nowy Testament, ta greka koine to nie jest. Ale znalezienie właśnie tej kamiennej płyty otwarło klucz do hieroglifów i mogliśmy zacząć czytać, przez co oni szli i co doświadczał starożytny Egipt. To jest oczywiście kopia, sam kamień powstał gdzieś w 196 roku przed naszą erą, za właśnie Ptolomeusza V. Odkryty został przez wojska napoleońskie w 1799 roku, bo do momentu odkrycia go, to co tam znajdowano w Egipcie, to były jakieś bazgroły na ścianach, jakieś węże, jakieś ptaki, jakieś kółka i tak dalej. Wracając od tego, co odsłaniają nam kamienie, co mówi nam nauka, kończąc powoli, dziękuję Bogu, że w nim mam zaopatrzenie i nie tylko mogę stać na skalę. Mogę wam jeszcze się pochwalić fotografią numer 2. Chcecie zobaczyć? To zobaczcie. Idzie tego grubego tam obok kamienia. Co za przywilej uczyć się o Bogu, który napełnia mądrością. Pomyślałem sobie, Panie, żyję w ciężkich czasach. Włączysz wiadomości, tylko wojna i głód, i powodzie, i klęski, i wszędzie tylko strach. Wiele lat temu żyła taka osoba, nazywała się Fanny Crosby. Napisały takie słowa, z którymi chcę wam zostawić. Tak napisała. Tu czekać cicho będę, aż minie nocy cień. Aż na słonecznym brzegu jasny mnie wzbudzi dzień. Jezu, ucieczko moja, Jezu, tyś za mnie zmarł. Jużem się na tej skale, o już bezpiecznie wsparł. Fanny Crosby. On chce z nami rozmawiać, chce być blisko. Jezus jest zainteresowany naszym życiem, tym, co się z nami dzieje w naszych domach i w pracy. I ktoś może powiedzieć, że nie chce zaczepiać Boga swoimi małymi sprawami. Nie ma małych spraw, jest tylko wielki Bóg. Pan chce z nami być bardzo blisko. Odkupił nas i nie tylko chce w nas mieć sługi. Chce nam opowiedzieć o swojej miłości, o swojej trosce. Chce, byśmy go znali, kochali i mieli z nim społeczność i czekali na niego. To jest fundament komunii z nim. Jak ja dziękuję Bogu, że ten, którego moje grzechy chciały uśmiercić, odnalazł się, żyje i króluje i jest Panem. I ponad 30, już prawie 35 lat temu, już nie prawie, 35 lat temu, powiedział do mnie, Kulec, zbliżno się tu do mnie. I nic mi się nie stało. Ja żyję, bo on żyje. chwała Jezusowi. Amen.